Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Ewangelia, proroctwo, nadzieja, życie konsekrowane w Kościele dzisiaj. To hasło głoszonego przez papieża Franciszka roku życia konsekrowanego, który rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu. W programie Beaty Graszki z Radia Wiktoria Złowicza zakonnice opowiadają o sensie życia konsekrowanego, jego trudnościach i radościach.
Bez świadectwa i poświęcenia osób konsekrowanych trudno sobie wyobrazić życie Kościoła, pisze przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw życia konsekrowanego biskup Kazimierz Gurda w specjalnym komunikacie na rozpoczęcie roku życia konsekrowanego. Ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka rok życia konsekrowanego obchodzony jest w całym Kościele od pierwszej niedzieli Adwentu do 2 lutego 2016 roku. Jest on przeżywany pod hasłem Ewangelia, proroctwo, nadzieja, życie konsekrowane w Kościele dzisiaj. Osoby konsekrowane od setek lat modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają życie Kościoła i społeczeństwa. Tak bardzo wrosły w naszą codzienność, że współcześnie prawie ich nie zauważamy.
Ojciec Piotr Różański, PR. Zakon przede wszystkim są ludzie, żywi ludzie, którzy poświęcają swoje życie Panu Bogu, realizując swój konkretny charyzmat, albo inaczej mówiąc, naśladując tego, który wszystko rozpoczął. W naszym wypadku święty Józef Kalasancjusz, bardzo mało znany święty w Polsce. Zakon jest częścią Kościoła. Każdy zakonnik składa śluby, czyli rady ewangeliczne. Trzy podstawowe, czyli czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Natomiast my, jako pijarzy, jesteśmy takim wyjątkowym zakonem, bo składamy czwarty ślub, czyli ślub troski o wychowanie dzieci i młodzieży.
Dlaczego zakon?
No przede wszystkim chodzi o charyzmat. W moim przypadku akurat było tak, że przed zakonem pracowałem już w szkole i w domu dziecka, więc dla mnie to już była realizacja charyzmatu, nawet nie wiedziałem, że to tak się nazywa i że to jest to. I kiedy szukałem swojej drogi, wiedziałem na pewno, że chcę złożyć Bogu śluby. To było moje wielkie pragnienie. Ja nie myślałem o tym, że będę kapłanem, tylko że chcę złożyć śluby. Dlatego na początku byłem przekonany, że będę bratem zakonnym. Kiedy poznałem zakon PR-ów, kiedy dowiedziałem się, że właśnie oni składają śluby, że można się tutaj konsekrować, to dopiero po 3 latach przed wstąpieniem, przy takim przygotowaniu do tego, jeden z kapłanów naprowadzał mnie i uświadamiał mi właśnie, czym są śluby, czym jest charyzmat pijarski, czym jest w ogóle konsekracja jako osoby. Tu u podstaw przede wszystkim było pragnienie, raz realizacji charyzmatu, a dwa konsekrowania siebie jako człowieka. Konsekracja, inaczej poświęcenie. Piękna jest modlitwa konsekracyjna, która odwołuje się do łaski Chrztu Świętego. Kapłan, w tym wypadku przełożony, który przyjmuje profesję wieczystą, właśnie między innymi wypowiada takie słowa, że łaska Chrztu Świętego tak rozwinęła się w tych wybranych, że postanowili się zakonsekrować, czyli poświęcić całkowicie Bogu, oddając się w konkretnym instytucie, w konkretnym charyzmacie przez czystość, ubóstwo, posłuszeństwo i w naszym wypadku przez wychowanie dzieci i młodzieży.
To nie jest łatwa droga.
Patrząc tak szerzej, w ogóle życie konsekrowane, życie kapłańskie, zakonne, to jest bardzo trudna droga. Życie w samotności, znaczy tak, w samotności, nie w osamotnieniu, ale w samotności. Życie w ubóstwie. My wszelkie nasze pieniądze oddajemy do kasy wspólnej. Żyjemy tylko wyłącznie z tego, co dostaniemy od ludzi i z drobnego kieszonkowego, które każdy z nas ma co miesiąc wydzielane przez naszego przełożonego, a wszystkie nasze dochody idą jakby do kasy wspólnej. Nie mamy żadnych rzeczy też na własność. Wszystko jest wspólne tutaj. To jest droga trudna, dlatego że człowiek z natury jest troszeczkę taki pyszny i chciałby być troszeczkę egoistą, a konsekracja mówi konkretnie nie. Wszystko oddaję ze względu na Królestwo Niebieskie. Wszystko. Nic nie zostawiam dla siebie. Na szczęście potwierdzeniem powołania jest łaska, która towarzyszy. Życie w celibacie, w czystości, w ubóstwie, w posłuszeństwie, w trosce o wychowanie dzieci i młodzieży bez łaski Bożej byłoby chyba po prostu niemożliwe. Dlatego dla mnie to jest jeden z dowodów na działanie Ducha Świętego we wspólnotach, że wspólnoty są i że ludzie się podejmują, konsekrują i że trwają do końca życia.
Istota życia konsekrowanego polega na naśladowaniu Chrystusa na drodze rad ewangelicznych, czyli przez życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Tak naprawdę wszyscy wierni są wezwani do naśladowania Chrystusa, jednak osoby konsekrowane są powołane do szczególnej zażyłości z Jezusem i oddania się Mu w sposób niepodzielny, podkreśla Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita Consecrata z 1996 roku, będącej aktualnie podstawowym dokumentem dotyczącym życia konsekrowanego. Żyjąc w posłuszeństwie, niczego nie posiadając na własność i zachowując czystość, osoby konsekrowane przyjmują najbardziej radykalną formę życia Ewangelią na ziemi.
Mam mam na imię siostra Daniela, to jest moje zakonne imię. 20 lat temu, kiedy wstąpiłam do zakonu sióstr Bernardynek w czasie obłóczyn, czyli tej ceremonii przyjęcia habitu, obleczenia w zupełnie nowego człowieka, nadano mi imię. Taki piękny końcowy aspekt obłóczyn to słowa ojca kapelana, który prowadził całą tę uroczystość. Córko, w tej chwili będziesz nosić imię siostra Daniela. Siostra Daniela wcześniej to Małgosia, pochodzę z Bełchatowa, to miasto między Łodzią a Częstochową, znane z wydobycia węgla, z ogromnej elektrowni, jednej z największych w Europie. Tam się urodziłam i przez 21 lat spędziłam czas mój bardzo szczęśliwie. Dziś jak patrzę 20 lat wstecz, to myślę, że nie było to trudne. Szczególnie, że zawsze miałam zwariowane pomysły i słynęłam z różnych kawałów i radości. Jedyne, czego przyjaciele nie mogli mi darować, to klauzury. Tego nie mogli mi darować. Wszystko dla nich było do przyjęcia. Wszystko byli w stanie zaakceptować, zrozumieć, owszem, ale nie klauzurę, nie zamknięcie.
Klauzura to bardzo ograniczony dostęp do świata zewnętrznego i świata zewnętrznego do zakonu.
Nie jestem zamknięta, jestem wolną osobą, dokonałam wolnego wyboru. Krata dla mnie symbolizuje Jezusa. Jezusa, który łączy, który nie dzieli. Należę wyłącznie do Jezusa i cały czas mojego życia chcę poświęcić modlitwie, która dla mnie uobecnia tutaj część życia Jezusa, kiedy wychodził na górę i się modlił. Przebywał wyłącznie z Ojcem. To są aspekty mojego życia. Wychodzę na górę, jestem z Jezusem, modlę się, ale moja modlitwa, tak jak święty Franciszek pozostawił nam to w regule, ma być za braci i siostry w świecie. To jest sens, to jest podstawa i to jest motyw naszego bytowania tutaj w klasztorze. I klauzura tak naprawdę nie dzieli, ona łączy. To jest zewnętrzny znak dla ludzi, że jesteśmy w szczególny sposób powołane przez Jezusa, chciane, zaproszone do drogi razem z Nim od pewnego momentu naszego życia. Klauzura też jest takim pomocnym aspektem, prawda? Bo nie mamy dostępu takiego szerokiego do mediów. Jest internet, ale to jest pewien sposób się nim posługiwania. Jest telefon, ale to też ma pewne swoje zasady używania. Nie mamy telefonów komórkowych i chwała Panu, bo nikt nie jest w stanie nas znaleźć, gdzie jesteśmy i tak dalej. To jest pewne błogosławieństwo. Natomiast siostry, które wyjeżdżają, podejmują formę studiów czy różnych kursów, jasne, że są tam dwie czy trzy na użytek klasztoru, wyjeżdżając dostają taką komórkę, bo zawsze jest to bezpiecznie, mogą się skontaktować, gdyby coś się działo. Ale tak, nie posiadamy tych komórek, nie oglądamy telewizji 24 na dobę, żadne seriale nas nie interesują absolutnie. Owszem, oglądamy filmy, owszem, jakieś programy telewizyjne, ale coś, co niesie ze sobą jakąś wartość, jakąś treść, nie? Żeby nie tracić czasu na treści, które nic nam nie dadzą tak naprawdę. Czasami mam takie wrażenie, jakby ludzie nas traktowali jak troszkę jakieś wycofane, odsunięte, niekoniecznie kontaktujące z tym światem i jest wielkie, ała, to siostra wie, o co chodzi. Oczywiście, że tak. To, że jesteśmy w jakiś sposób odsunięte od całego szumu i gwaru tego świata, nie oznacza, że nie wiemy, co się w nim dzieje. To wcale nie oznacza. Inaczej nie miałbyśmy też treści do modlitwy, bo to jest modlitwa, która zamyka w sobie dokładnie wszystko. Każdy aspekt życia najzwyklejszego człowieka, tak? Wszystko, co się dzieje wokoło, w naszej ojczyźnie, w naszym mieście, gdzieś tutaj na wioskach, po miastach.
Podstawa to modlitwa, tak? Skupienie. A wy jesteście też bardzo radosne. Nie jesteście smutne, zamknięte w sobie. Z czego to wynika?
Wynika to z głębokiej modlitwy. Im więcej zobaczy Pani uśmiechu na twarzy siostry, im więcej tego błysku w oczach zobaczy Pani w oczach siostry, wszystko jedno w jakim ona jest wieku, jest to najlepszy sygnał na to, że prowadzi głębokie życie modlitwy. Że ta modlitwa jest w niej zakorzeniona, że jest ona umocowana w słowie Jezusa i każdy dzień to treść, którą niesie Ewangelia, którą niosą czytania, którą niesie Słowo Boże. Siostra, która jest smutna, to albo ją coś boli, albo faktycznie ma jakiegoś doła, bo to też jest aspekt życia. Bez tych różnych depresyjnych momentów nie byłoby prawdziwego życia wewnętrznego. Radość bierze swoje początki w życiu takim autentycznym Bogiem.
Każde powołanie w Kościele jest w służbie świętości, jednak niektóre, jak powołanie do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, są szczególnym powołaniem w tym względzie. Powołanie do tych stanów jest darem cennym i koniecznym, który potwierdza, że także dzisiaj naśladowanie Chrystusa, czystego, ubogiego i posłusznego, świadczenie o absolutnym prymacie Boga oraz służba na rzecz ludzkości w duchu Zbawiciela przedstawiają uprzywilejowane drogi ku pełni życia duchowego, mówi ojciec Piotr Różański, PR.
Najpiękniejszego w tej drodze, w naszej drodze przynajmniej PR-skiej, to jest wdzięczność młodych serc. To jest chyba największy dar, jaki PR może otrzymać, kiedy uczeń przychodzi na przykład po skończonej edukacji i dziękuje. Albo kiedy przychodzi małe dziecko i przytula się. Albo ktoś daje świadectwo, że dzięki ojcu odkrył Boga na przykład. Dlatego, że patrząc tak na życie codzienne, czy to kapłana, czy zakonnika, mało jest takich chwil. I być może nie jeden kapłan czy osoba konsekrowana zastanawia się, czy to na pewno ma sens. Poświęcanie się, wczesne wstawanie, obowiązek modlitwy. I wtedy otwiera się taką małą furtkę złemu duchowi, który będzie zawsze mówił, nie, nie warto. Nie warto się poświęcać, nie warto rano wstawać, nie warto się modlić. Ale na szczęście tutaj zwycięzcą jest Chrystus, który daje siłę, daje motywację i daje takie cukierki właśnie. Że ktoś przyjdzie, powie, przytuli się, da piękne świadectwo. To jest dla nas chyba najpiękniejsze właśnie w naszym powołaniu. No nie wyobrażam sobie naprawdę, żeby ktoś przyszedł z pragnieniem w kościele konsekracji, nie budując relacji z samym Chrystusem, bo wtedy to traci właśnie sens, konsekracja, prawda? Znam wiele ludzi konsekrowanych i mam kilku przyjaciół, czyli przyjaciółek moich rówieśnic, które są w Karmelu, za kratą, zamknięte w klauzurze i to są najszczęśliwsze osoby, jakie ja znam. I zawsze jak mam okazję je odwiedzać i rozmawiam z nimi, to one to podkreślają właśnie, że są, mają tyle pokoju, tyle ciepła, tyle radości w swoim życiu, dlatego że mają relację z Bogiem, że ta konsekracja jest potwierdzona tym, co Bóg wlewa w jej serce, czyli pokój i miłość.
Czy łatwo jest postawić Pana Boga zawsze i w każdej sytuacji na pierwszym miejscu?
Nie jest łatwo, dlatego że no, my jesteśmy ludźmi ze świata i w świecie żyjemy. I ten świat bardzo mocno ingeruje w życie zakonne i próbuje naprawdę czasami bardzo drastycznie wchodzić za klauzurę, można tak kolokwialnie oczywiście powiedzieć. Natomiast tutaj kłania się formacja stała, ona temu właśnie służy, żeby nieustannie odnawiać w sobie pragnienie służenia Panu Bogu. Dlatego my, jako pijarzy, codziennie rano odnawiamy śluby. Wspólnie, dlatego że jesteśmy wspólnotą. Tutaj akurat w Łowiczu pięcioosobową, jest nas pięciu. Mamy wspólne modlitwy, wspólne posiłki. Pracujemy wspólnie w tym samym dziele i wspólnie, kiedy gromadzimy się na porannej modlitwie, pojutrzni odnawiamy nasze śluby wieczyste. Czyli mimo tego, że ja złożyłem te śluby na wieki, ja jako człowiek po ludzku muszę je codziennie rano odnowić, żeby sobie uświadomić, kim jestem i po co tutaj jestem. Jest łatwiej, oczywiście, jak najbardziej, dlatego że ja sobie uświadamiam po pierwsze zobowiązania, które wziąłem na siebie, po drugie łaski, która mi towarzyszy.
Z Jezusem da się wszystko przetrwać. Jeżeli On jest na pierwszym miejscu, jeżeli jest zawsze najważniejszy, jeżeli Go nie wyprzedzamy, ale idziemy za Nim, to nawet jeżeli pojawia się coś bardzo, bardzo trudnego, patrząc przez pryzmat Jego miłości, wszystko traci zupełnie ten mroczny aspekt. W liście do osób konsekrowanych radujcie się na ten rok życia konsekrowanego. Papież Franciszek wzywa nas bardzo wyraźnie, żeśmy pokazały tę radość zgłoszenia dobrej nowiny, tę radość nie mówić, pokazać swoim życiem. Radujcie się, mamy do wykonania pewne zadanie. W radości to tylko z Jezusem. Jak mamy obudzić świat, jak mamy pokazać światu, że Jezus żyje, jest i że Ewangelia jest aktualna każdego dnia, niż ona wyplata całą naszą codzienność. Nie da rady inaczej, jak przez radość. To jest najlepszy owoc, który pokazuje autentyczne życie Jezusem. My przebywając ze sobą w zamknięciu znamy się jak naprawdę łyse konie i czasami wystarczy spojrzeć na siostrę i zobaczyć, że coś się tam dzieje. Jeżeli mam odwagę, to pytam, słuchaj, co jest? Jeżeli faktycznie jest w stanie o tym mówić, to powie. Jeśli nie, to wystarczy, że pomodlę się za nią, czy jej o tym powiem, czy nie powiem. W ten sposób ratujemy się, że tak powiem w cudzysłowie, nawzajem. Też jeżeli faktycznie dopada mnie jakiś dół, mam liczne współsiostry i jeżeli do któryś mam zaufanie, mogę powiedzieć, słuchaj, nam taką zwały, że nie daję sobie radni. Wystarczy, że ktoś mnie wysłucha, wygląda to zupełnie inaczej. Czego brakuje dzisiaj ludziom? Aspektu rozmowy. Zaufania do drugiego człowieka, do którego mogę wyjść, powiedzieć mu, jak to wszystko wygląda, jak to jest, co mi się podoba, co mi się nie podoba, czy jestem szczęśliwa, czy jestem nieszczęśliwa, czy mam ochotę rozwalić wszystko wokół siebie, albo zostanie to potraktowane milczeniem, co nie jest żadną karą ani agresją stosowaną wobec mnie, ale mam tę fajną świadomość, że ktoś po prostu nie wysłucha, wyjdzie to ze mnie i będzie zupełnie inaczej. My też się śmiejemy, że często jest tak, że pytamy siebie nawzajem, czy potrafimy też tak rozmawiać z Jezusem, tak? Bo tak, pójście za Jezusem, wybranie Jezusa, owszem, 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 ale chodzi o tę naszą osobistą relację. Czyli nie chodzi też tak, że uklęknę, ojej, już Panie Jezu, proszę Cię o to, o tamto i tak dalej. Ja idę do chóru, ja mówię, że to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba, jestem wkurzona, mam dosyć, w ogóle pakuję się i do widzenia, idziemy stąd. wtedy uspokajam się i faktycznie Jezus swoją obecnością gdzieś wlewa we mnie taką łagodność i pokój. Mówi, uspokój się, spokojnie, teraz to wszystko poukładam. No, teraz faktycznie miałam już ochotę spakować się, ale postanowiłam, że jeszcze pójdę do chóru, pogadam z Jezusem, a dopiero później poszukam pudełek, żeby spakować swoje rzeczy i zadzwonię do domu, żeby po mnie przyjechali. I kiedy usiadłam w tym chórze, nie wiem czemu, powiedziałam mu wszystko, co myślę, co mi się nie podoba, że mam tego dosyć. Razem to my możemy żyć i poza klasztorem, nie ma problemu. Z miłości do niego nie zrezygnuję na pewno. Po czym przymknęłam oczy i on przesunął przed moimi oczyma każdy moment mojego powołania od momentu, kiedy uświadomiłam sobie, że tak naprawdę kocham tylko Jego, do momentu, w którym jestem. I wybudziłam się z tego wszystkiego lżejsza o 10 ton, radośniejsza, łagodniejsza i stwierdziłam, że nie będę szukać tych pudełek, zostajemy.
W całym świecie żyje obecnie około 950 tysięcy osób konsekrowanych, sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących do instytutów świeckich i do indywidualnych form życia konsekrowanego. Warto sobie też uświadomić, że jest ich ponad dwa razy więcej niż kapłanów. W Polsce jest około 35 tysięcy osób konsekrowanych, a to oznacza, że cotysięczny Polak i Polka jest osobą konsekrowaną.
Ten rok życia konsekrowanego jest bardziej dla Was czy dla nas?
Myślę, że i w tą stronę. Papież Franciszek przemyślał to świetnie, ponieważ dla nas jest to moment pewnego przebudzenia z letargu, w którym całkiem możliwe, że w tej chwili życie konsekrowane jest, bo to wszystko tak odchodzi od pewnych zasad, od pewnych tradycji, a to nie, a tamto nie, a mamy za mało ludzi. Czymś tam to wytłumaczymy, powoli rezygnując z pewnych pięknych tradycji, które mamy. Tak naprawdę nie pielęgnujemy tego ducha, który został nam przekazany przez założycieli. Dla ludzi, dlatego żeby zechcieli nas zauważyć, bo często to jest tak, że siostry gdzieś tam posługują, księża gdzieś tam biegają, tak? Te klauzurki siedzą sobie w tych klasztorach i nigdy nie wiadomo co i jak tam jest, tak? Gdzieś tam którąś jest widać i tyle. Czasem jakaś sensacja dobiegająca z klasztoru, że coś tam się stało i finito. Nie ma zapytania dlaczego, nie ma jakiejś refleksji, rzeczywistość, coś czego możemy dotknąć, ta materia, którą tak uwielbiamy, bez ducha. Konsekrowani powinni się obudzić i zobaczyć tak naprawdę do czego są powołani i o co chodziło Jezusowi. Nasze życie jest życiem świadka, kogoś kto przeżył spotkanie ze zmartwychwstałym, kogoś kto dotknął tych ran, kogoś kto pozwolił napełnić swoje wnętrze światłością i poszedł za nim. Życie świadka, który daje świadectwo dobrej nowiny. Ewangelia to dobra nowina, ale radosna nowina. My jesteśmy już zbawieni. My już mamy swoje mieszkania w niebie. My już tutaj żyjemy tylko po to, żeby tam się przeprowadzić i dopiero będzie impreza.
Potrzebny jest taki rok, na co on ma zwrócić uwagę przede wszystkim?
Bardzo potrzebny. Dla mnie jest to w ogóle znak czasu. Po pierwsze, że Ojciec Święty, Franciszek, jezuita, zakonnik, po raz kolejny po jakimś dłuższym czasie zakonnik zostaje wybrany papieżem. Sam wybór już Franciszka na stolicę Piotrową jest dla nas znakiem, że Bóg nam wskazuje wartość życia konsekrowanego. I to, że Franciszek ogłosił rok życia konsekrowanego, dla mnie osobiście nie było wielkim zdziwieniem. Był to piękny gest z jego strony. Po co papież to robi? Żeby podkreślić znaczenie życia konsekrowanego i też może dowartościować tych wszystkich ludzi, którzy naprawdę spalają się dla Królestwa Niebieskiego w różnych zakątkach świata. Nawet czasami sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić naprawdę, jak to wygląda. Kiedy ja rozmawiam z uczniami o siostrach, które pracują gdzieś na misjach, o kapłanach, którzy ryzykują własne życie, to uczniowie otwierają oczy, dlatego że mają perspektywę naszego lokalnego kościoła, kościoła w Polsce. I media też o tym gdzieś nie mówią. Dlatego zwrócenie uwagi na osoby konsekrowane, które ze względu na miłość do Boga i Kościoła poświęcają całe swoje życie, żeby głosić Ewangelię, to jest rok, który ma nam właśnie otworzyć nasze oczy na to, że przecież są takie osoby.
Jan Paweł II, kończąc synod biskupów poświęcony osobom konsekrowanym, stwierdził: szczególnie oczekiwaną dzisiaj posługą osób konsekrowanych jest nieustanne wychodzenie wraz z całym Kościołem naprzeciw największej biedzie człowieka współczesnego. Z powodu odrzucenia Boga wielu utraciło sens życia. Osoba konsekrowana staje pośród tych naszych braci jako żywe proroctwo zbawczej miłości Boga, a przez to jako żywy świadek radości i nadziei.
Program o życiu konsekrowanym przygotowała Beata Graszka z Radia Wiktoria Złowicza. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.